Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol. Roland Hensoldt. Imię wroga. Uśpiono naszą czujność. Nie wiedzieliśmy, że zostaliśmy zaatakowani. Kapitalizm osiągnął apogeum. I coś się wydarzyło. Coś, co zrozumieliśmy dopiero w następnej epoce. Testament 3.1. Mateusz. Prorok z wieży. Dron wleciał przez okno, omiótł salon sensorami, karabinami pulsacyjnymi, rzucił worek podgniłych marchewek i oznajmił. Panie Goncer, pana abonament na żywność z klasy Basic został zmniejszony do Economic. Proszę o dokonanie przedpłaty. Wyleciał. Wiatrak na suficie odganiał muchy. Kwadrokopter skieruje się na wschód i spadnie. Skąd to wiedziałem? Trasy i godziny lotów dronów są tajne. W 2042 roku świat ogarnęła epidemia, która trwa do dziś. Zamawiasz abonament żywieniowy, płacąc z góry, ale nie wiesz, kiedy otrzymasz przesyłkę. To dla bezpieczeństwa, ponieważ gangi wyspecjalizowały się w zestrzeliwaniu bądź uprowadzaniu dronów. Wiedziałem, że ten będzie leciał ku wieżowcowi na wschodzie, a potem ktoś go strąci. W wizji zobaczyłem zarys typa w kapturze, który z karabinu snajperskiego trafi w wirnik. Widzę rzeczy, które dzieją się w przyszłości. Epidemię też ujrzałem, zanim się wydarzyła. Jestem prorokiem. W garażu buduję arkę, a obserwowany dron został właśnie zestrzelony. 15 lat wcześniej. W XXI wieku myśleliśmy, że uporaliśmy się z konfliktami zbrojnymi. Ta wojna była inna, niewidzialna. Przez lata nie wiedzieliśmy, z czym walczymy. Nawet nie wiedzieliśmy, że walczymy. Testament 3.1. Mateusz, prorok z wieży. W 2040 roku wydarzyło się wiele rzeczy. Latające autonomiczne samochody były normą. Ludzie wszczepiali sobie chipy w mózgi i budowali zbiorową świadomość sieci. Kryptowaluta D-Gold zyskała na wartości, a ja poczyniłem pierwsze kroki, aby zostać prorokiem. Idąc pod prąd nowym czasom, nie poddałem się implantacji. Tacy jak ja stanowili 30% społeczeństwa, ale głównie tego, którego nie było stać na okablowanie. Czy byłem jedynym, który odmówił świadomie? To sprawiło, że zostałem obywatelem drugiej kategorii. Moich możliwości umysłowych nie podrasował chip. Miałem 40 lat i pierwszy raz to poczułem, gdy wezwał mnie szef. Panie Goncer, zaczął oficjalnie i już wiedziałem, że dobrze nie będzie. Czemu się nie rozwijasz? Nie ma w tobie ambicji? Stwarzamy ci warunki. Nawalski tłumaczył, że nadeszły nowe czasy. Pracą umysłową nie jest już klepanie e-maili w korpo, a przekazywanie idei w formie strukturyzowanych myśli. Ci, którzy lepiej i szybciej kreują nowe, zarabiają więcej. A tacy jak ty, spojrzał mi w oczy. Do tego potrzebny jest chip w mózgu. Idea jest fundamentem organizacji. Pomysł, know-how. Mamy demokrację do cholery, a ty nie chcesz w niej uczestniczyć. Nawet sprzątaczki mają ideę. Bez chipa nie możesz idei ubrać w myśli. Nie możesz siebie wyrazić, współtworzyć wielkiej idei małymi pomysłami. Konkluzją długiego wywodu było, że jako slow thinker, czyli gość bez protezy w mózgu, spowalniałem organizację, stałem się niekompatybilny z systemem wartości, czy wręcz obsolet. Ze względu na długą znajomość, szef zaproponował inne stanowisko. Zostałem zdegradowany i obcięto mi pensję. Przez lata awansowałem, a teraz mknąłem w dół hierarchii. Przepraszam, mam naciski z góry. Rozumiem, przytaknąłem zrezygnowany. Mam system zapomóg, jeśli nie stać cię na druty. Namawiał, a ja odmawiałem. Z pobudek ideologicznych. Wypróbuj to. Położył na biurku zwój kabli. Używam mózgu do pracy, a ty możesz zacząć od tego. Potraktuj to jako wersję demo nowego świata. To stary zestaw ekstrakcyjny kryptowaluty. Przez używanie mózgu do pracy rozumiał pieniądza, którego wartość wystrzeliła w kosmos. Był podobny do bitcoinów, ale ekstrakcję bloków blockchain wykonywano jedynie pracą umysłu. Do tego celu wykorzystywano BrainLog, czyli smartfon wszczepiany w mózg. Chip służył do korzystania ze zbiorowej świadomości, szybkiego myślenia czy nagrywania krótkich telepatycznych filmików zwanych mem-ideami. Robię to, gdy śpię. Za dnia proces kopania zbyt obciąża mózg, kontynuował szef. Lekarze mówią, że ekstrakcja digoldów to jest ciągłe rozwiązywanie zagadek matematycznych siłą umysłu. Dzięki temu rośnie IQ i kasa na koncie. To nowy rozdział ewolucji. Czemu nie chcesz ewoluować? Nie chcę być druciarzem, zakpiłem. Ciągle jesteś całkowicie czysty? To powinno być nielegalne, kręcił głową. Jeszcze nie zakazano. To kasa za darmo, można dorobić, przerwał mi i wcisnął diody. Stałem się posiadaczem przedpotopowego zestawu ekstrakcyjnego, który bez ingerencji chirurgicznej można było podłączyć do skroni. Skusiła mnie ciekawość, możliwość dorobienia i odwracalność procesu. Pamiętam, że był upalny dzień, początek sierpnia. Chiny uruchomiły słońce, krzyczały nagłówki sieci. Od tego momentu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystkie problemy ludzkości odeszły w zapomnienie. Mieliśmy nieskończone zasoby czystej energii. Skończył się kryzys klimatyczny, skończył się głód. Zimna fuzja wprowadziła nas w nową epokę, tak myśleliśmy. Nikt nie spodziewał się nowych zagrożeń. Testament 3.1, Mateusz, prorok zwierzy. Rok kopania okupiłem bólem głowy, ale się dorobiłem. Pewnie rzuciłbym umysłowe górnictwo w cholerę, ale znowu obcięto mi pensję. Nazywano mnie powolniak, gdzie chodziło o wydajność mojego niepodrasowanego mózgu przedrewolucyjnej generacji. System społeczny chciał sprawić, abym się dostosował. Stałem na rozdrożu. Chip kosztował tyle, ile dobry samochód, czyli ostatecznie nie aż tak dużo. Z drugiej strony biedniałem. Teraz albo nigdy.
W reklamach mówiących bądź częścią wielkiej idei nie informowano o pewnej niedogodności.
BrainLog z układem chłodzenia musiał przecież gdzieś się zmieścić. Wszczepiano go w korę mózgową, którą oplatano siatką przekaźnikową i wycinano część mózgu. A co jeśli wytniecie ważne wspomnienia? Zapytałem w klinice BrainLink. Panie Gonser, istnieje mała niedogodność, małe ryzyko. Wszyscy to przeszliśmy. A czy słyszał pan, aby ktoś narzekał na utratę ważnego wspomnienia? Nie? Po pierwsze, zabieg wyklucza wycięcie głębokich reminiscencji i umiejętności kognitywnych. Po drugie, no jeśli rzeczywiście wytniemy panu coś z pamięci, to efekt będzie taki, jakby pan o czymś zapomniał. Przecież wy, czyści, bez przerwy zapominacie. Panie Mateuszu, czy jest pan w stanie wydobyć z mózgu wszystkie wspomnienia, całe życie? Przeżyć? Poczuć? Pokręciłem głową. Właśnie, klasnął. Czymże jest więc wycięcie drobnej reminiscencji, jeśli BrainLog zapewni panu dostęp do pełni jestestwa? Pełni wspomnień, a nawet nie tylko pana, bo userzy publikują myśli w blogach mnemonicznych. Ale zacząłem, poprawiając okulary. Oczy też możemy wyciąć i poprawić. Naszą ideą jest wycinanie tego, co szwankuje. Chyba nie żałowałby pan wycięcia raka, prawda? Po co panu upośledzone oczy? Bo mam je po matce. Wstałem, położyłem ulotki na stole, wyszedłem. Życie obywatela drugiej kategorii wiązało się z niedogodnościami, coroczną antypremią motywacyjną, zachęcającą do oczipowania, koniecznością legitymowania się policji starym ID, czy nawet ekspedientką w sklepach. Wynikały z tego problemy związane z podróżowaniem komunikacją publiczną, niemożność wzięcia kredytu, ponieważ banki nie mogły oceniać mojego social ratingu. Chyba że zapłacę horrendalne prowizje, wtedy jakoś mogły dokonać oceny. Musiałem czekać w kolejkach razem z biedotą. Proszę wpisać 20-cyfrowe ID, podać hasło, datę urodzenia i imię ojca, powiedziały drzwi do sklepu dla nieoczipowanych. Calhoun powiedziałby, że żyliśmy jak myszy w raju, w dobrobycie zimnej fuzji, która zapewniła nam nieskończone źródła energii. Gdy odebrano nam to wszystko, zrozumieliśmy, jak niewiele posiadaliśmy. Skupiliśmy się na rzeczach nieistotnych. W świecie nieskończonych możliwości wybieraliśmy brak wyboru.
Jak szczury Calhouna.
Brak zainteresowania społeczeństwem, brak woli przetrwania, brak chęci reprodukcji, seks przeniesiony do cyberprzestrzeni.
Wszystko było tymczasowe. Każdy związek miał datę końcową przydatności.
Nikt nie budował niczego w dłuższej perspektywie. Wtedy ktoś się szykował do wojny. Nie my, my tylko czekaliśmy. Testament 3.1, Mateusz, prorok z wieży. Rok temu rozstałem się ze swoją miłością. Przestaliśmy być kompatybilni, oznajmiła. Zresztą mono nie jest dla ciebie, dodała i odeszła, uprzednio wczepiwszy sobie chipa ku sieci orgasmicznej, gdzie użytkownicy kopulowali ze sobą jednocześnie na poziomie ekstazy umysłowej. Okazało się, że jestem zbyt slow thinkerem, aby umawiać się na speed dating. Tak to się teraz robi. Randki polegały na patrzeniu sobie głęboko w oczy, ale na tym kończyła się romantyczna część, ponieważ spojrzenie było jak odbicie duszy, a konkretniej wymianą profili, social ratingu i mnemonicznego testu na kompatybilność charakterów. W jednym spojrzeniu dokonywała się symulacja reszty życia, seksu, wszystkiego. To było jak przeżywana wersja demo, zakończona raportem ewentualnych errorów. Randki odbywały się twarzą w twarz ze względu na praktykę ochrony danych osobowych. Kobiety niechętnie dzieliły się materiałami z obcymi w sieci. I tak oto nie znalazłem partnerki. Jak miało się później okazać, było to brzemienne w skutkach, ponieważ na kwarantannie ważne jest, z kim utkniesz. 2041. Pierwszą połowę XXI wieku pamiętam jako czas nieskończonych możliwości, wyborów, o jakich nie śniło się naszym ojcom. A my zaprawdę nie wybieraliśmy niczego. Problemem stało się decydowanie o wyborze rodzaju płatków śniadaniowych, o posiadaniu dzieci, o zmianie pracy. Wybieraliśmy brak decyzji. Wybieraliśmy podporządkowanie. Wybieraliśmy prokrastynację, jakbyśmy odkładali życie na potem. Ale tego potem miało nie być.
Testament 3.1. Mateusz.
Obudziłem się spocony i wyczerpany. Łapczywie chwytałem strzępy snu, który znikał, jakby go kasowano z pamięci. Odkleiłem diody ekstrakcyjne i zobaczyłem, że wykopałem 0,05 dg. Oczipowani wyciągali 2 dg przez noc, ale i tak podobno byłem w tym świetny, ponieważ przeciętny nieoczipowany wydobywał 100 razy mniej niż ja. Wiedziałem, że sen wróci. Rzuciłbym górnictwo w cholerę, ponieważ co to za spanie, jeśli budziłem się bardziej zmęczony niż kiedy zasypiałem. Sen był jednak jak narkotyk. Od roku spisywałem go natychmiast po przebudzeniu. Dawał mi wiedzę, strzępy dnia, który właśnie nadchodził. Ukryłem się w garażu i czekałem, patrząc przez szparę. Zegarek pokazał 2:13 w nocy i wiedziałem, że ktoś tu się zjawi. Spóźniają się, pomyślałem. Czekałem na nich, a także na potwierdzenie mojego daru jasnowidzenia. Rano obudził mnie sen, w którym widziałem 2 włamywaczy próbujących dostać się do mojego garażu. Bałem się ich, ale także przeznaczenia. Co, jeśli rzeczywiście posiadłem umiejętność czytania przyszłości? Czas się dłużył. W końcu ktoś tutaj się zjawił. Wyśnione typy kręciły się pod garażem. Dostrzegałem ich cienie przez dziurkę. Niby spacerowali, ale tak naprawdę obserwowali okolice. Jeden z nich przyklęknął i zaczął mocować się zamkiem. Drugi stał na czatach. Bez patrzenia wiedziałem, gdzie są, co robią. Tylko że tym razem to nie był sen, a wyśniona przyszłość. Dlatego też przygotowałem broń energetyczną. Jest ona zdolna obezwładnić napastników z odległości 50 metrów. W miarę powolnego uchylenia drzwi w garażu rósł mój poziom adrenaliny. Mężczyzna wszedł ostrożnie, z zamiarem kradzieży samochodu. Wiedziałem nawet, komu chcą sprzedać auto. Garaż rozświetliła błyskawica, jak podczas burzy. Pierwszy przeciwnik padł, drugi sekundę później. Wezwanej policji zeznałem, że byłem zajęty budowaniem łódki, gdy usłyszałem niepokojący hałas. Wolałem nie wspominać o jasnowidzeniu. Wystarczy, że sąsiedzi nazwali mnie Noe. Tak uzyskałem niepodważalny dowód. Zostałem prorokiem, a moją misją było przetrwanie apokalipsy. Wystarczyło, że się na czymś skupiłem przed zaśnięciem, a rano miałem proroctwa. Najbardziej pochłaniał mnie powtarzalny sen o końcu świata. Wpadłem na to, aby do diod ekstrakcyjnych podłączyć smartfon i tak zdołałem nagrywać sen. Tak powstały profetyki, enigmatyczne filmy, które miały właściwości profetyczne. Za rok dojdzie do katastrofy. Ludzie mieli zasłonić twarze maskami, nie wychodzić z domów, ekonomia miała się załamać. Czemu? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale postanowiłem zrobić zapasy. Mieszkałem w blokowisku, w garażu miałem warsztat. Od lat budowałem łódkę. Z braku miejsca układałem w niej zakupy, cukier, puszki, baterie, wodę. Gdy sąsiedzi to zobaczyli, nazwali mnie osiedlowym Noe. Przestrzegłem ich przed apokalipsą, ale kpili: ty, Noe, coś dziś nie pada. Ty, Noe, zwierzęta ci uciekają z arki. Śmiał się sąsiad, widząc szczura w garażu. 2042. Nikt już nie kpił, bo pojawiła się choroba, która rozlała się po świecie jak potop. Wieżowce, które przez dekady pieły się wyżej i wyżej, nagle stały się grobowcami. Według szacunków 20% populacji umarło już pierwszego miesiąca pandemii. Zostaliśmy uwięzieni w naszych mieszkaniach. Na wiele lat stały się celami, za które spłacaliśmy raty kredytu. Wypełniliśmy je zestawami IKEA, sprzętami z katalogów. Dla bezpieczeństwa nakazano noszenie maseczek, potem zakazano opuszczać domy i zamknięto gospodarkę. Wszyscy całymi dniami sprawdzali dashboardy z krzywymi wzrostu zachorowań, oglądali apokalipsę online, jedząc dostarczoną dronem pizzę, siorbiąc kole w szlafrokach, niemyci, zarośnięci. Podczas kwarantanny ważne jest, z kim utkniesz. Utknąłem sam ze sobą. I odczuwałem samotność, rozmawiałem ze sobą, traciłem zmysły. Tym bardziej, że słyszałem tajemniczy głos z przyszłości. Początkowo wirus roznosił się drogą kropelkową. Potem mutował i zarażał w nieznany sposób. Czytałem doniesienia i teorie spiskowe. Ognisko epidemii nie zostało ustalone, 20% populacji umarło. Naukowcom ciągle nie udało się wyizolować wirusa. Choroba jest zagadkowa. Nie znaleźliśmy wirusa, bakterii, pasożyta, ale przenosi się drogą kropelkową, co udowodniono. Problem w tym, że w tych wydzielinach nic nie ma, powiedział dr Yang. Zmiany zaczynają się w mózgu. W większości wypadków wywołują sepsę i śmierć. Wirus mutował, jego śmiertelność sięga 80%. Z jakiegoś powodu wirus tylko w 35% atakuje bezdomnych stołfinkerów, ale nawet wśród nich stwierdzono objawy chorobowe. Śmiertelność wśród nieoczipowanych rośnie. Wirus mutował, udowodniono, że może przenikać przez ściany i odzież ochronną stosowaną w laboratoriach, co wydaje się sprzeczne z logiką. Zalecany dystans społeczny został zwiększony do 100 metrów, chociaż przy przeludnieniu Ziemi zastosowanie się do wytycznych wydaje się niemożliwe. Zniknęło 30% abonentów sieci Idei. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Czy ich dusze przeniosły się na stałe do cyberprzestrzeni? Wirus nie zabija, jeśli nie wychodzisz z domu. Liczne testy to potwierdzają. 2043. Najwyższa śmiertelność jest wśród łamiących kwarantannę, najniższa wśród bogatych, ale także wśród ubogich slowfinkerów. Chcesz przeżyć? Wydawaj dużo D-Goldów. Niszczejące reklamy biur turystycznych, widziane z balkonu, przypominały o świecie przed, który był mały, dostępny, na wyciągnięcie ręki dzięki tanim lotom. Po skurczył się do rozmiarów naszych mieszkań. W obecnej gospodarce niedoborów niczego już nie trzeba było reklamować. Poczułem nostalgię za światem beztroskiej konsumpcji, wiedząc jednocześnie, że zjadaliśmy własny ogon. Znowu ten sam komunikat. Chcesz przeżyć? Wydawaj dużo D-Goldów. Naukowcy rozkładają ręce. Nie udało się znaleźć źródła choroby ani sposobu przenoszenia wirusa. W powietrzu nie odkryto niczego, co mogłoby wywołać chorobę. Z całą pewnością chodzi o kontakt międzyludzki. Objawy chorobowe po prostu się pojawiają, gdy ktoś wychodzi z domu, nawet jeśli użyje nieprzepuszczalnego, w pełni izolującego kombinezonu. Czy można wierzyć w te brednie? Nie miałem dostępu do sieci Idei, ale dziennikarze tłumaczyli niedostępne mi medium na tekst. Cyberprzestrzeń została zalana fake focem, uznałem. Przed cyberrewolucją preparowanie fake newsów było proste. Wystarczyło coś napisać, co działało na konkretny target. Obecnie wysyłanie do sieci zmyślonych informacji było wyzwaniem i powstały agencje PR-owe wyspecjalizowane w produkowaniu kłamliwych myśli. Problem polegał na tym, że osoba będąca źródłem spreparowanych idei memicznych albo musiała w nie wierzyć, albo zdołać okłamać siebie. Jakiekolwiek zawahania były demaskowane, ponieważ udostępniając myśl, udostępniało się to, co się naprawdę sądziło, łącznie z danymi zleceniodawców, jeśli akurat to nadawca miał w głowie. Wirus przenika przez ściany, ale siedzenie w domu chroni. Kłamstwo. Już w pierwszym roku epidemii wyszedłem z domu. Sny podpowiadały, że jeśli opuszczę mieszkanie, zachoruję, ale przeżyję. Może warto spróbować. Spacerowałem. Nikogo nie spotkałem. Niczego nie dotykałem. Miałem zawczasu tanio kupiony kombinezon z zamkniętym obiegiem powietrza, w pełni izolujący od czynników zewnętrznych. Wróciłem. Chorowałem i byłem bliski śmierci. Służbę zdrowia ograniczono do telemedycyny i dostaw leków przez drony. Ocalałem. Wielu próbowało, niewielu przeżyło. Okazało się, że na tę chorobę nie można się uodpornić. Inni też wychodzili, tworząc eventy w sieci i robiąc wyjścia na żywo. Chcieli zdemaskować spisek. Napisałem do nich, że umrą, bo tak widziałem w proroctwie i tak się stało. Umierali wszyscy, którzy wychodzili. Było oczywiste, że działo się coś dziwnego. Naukowcy nie potrafili wyjaśnić fenomenu. Dziwna choroba istniała, zabijała, ale nie odnaleziono żadnego czynnika, który mógłby ją wywoływać. Sądzono, że być może to wirus komputerowy, który przeniósł się na cybermózgi, ale skanery nie wykryły podejrzanego kodu. Sieć zalała fala teorii spiskowych. Widziałem rozwój pandemii na kolejne lata. Moja umiejętność jasnowidzenia sięgała mniej więcej 5 lat w przyszłość i wiedziałem, że wtedy epidemia się nie skończy. Dostrzegałem plany kolejnych restrykcji, jeszcze niewydarzone newsy. W końcu sam już nie wiedziałem, co się wydarzyło, o czym przeczytałem, a co dopiero przed nami. Samotność nie pomagała mi w myśleniu. Brak pracy także, a już najbardziej brak perspektywy zmiany. Chodziłem do psychologa online. Chyba wszyscy chodziliśmy, bo ciężko było znaleźć wolny termin wizyty. W końcu przestało mnie być stać na rozmowę z profesjonalistą, zatem skołataną duszę leczyłem alkoholem. Chyba wszyscy to robiliśmy. 2044. Dzięki tej wojnie zrozumieliśmy, co jest ważne. Przewartościowaliśmy naszą moralność. Kiedyś żyliśmy samotni w społeczeństwie, woląc spędzać czas online. Gdy nas podzielono, rozpaczliwie szukaliśmy drogi, aby się ponownie zjednoczyć. Testament 3.1. Mateusz, prorok zwierzy. Gdy nie widzisz człowieka po drugiej stronie kabla, nie jest on już człowiekiem. Jest informacją, cyfrowym duchem. Może tam nie ma nikogo? Bo jaką mam pewność, że... Traciłem rozum. W czasach przed mawiano, że fizyczność stawała się obsolet. Na kwarantannie zdano sobie sprawę, że fizyczność okazała się jednak pożądana, zwłaszcza w sposób płciowy. Jak już wspominałem, najważniejsze było to, z kim się utknęło. Wielu odseparowanych kochanków próbowało spotkań online. Po sieci idei krążyły tragiczne historie ich miłości. Rzekomo wszyscy, którzy złamali wytyczne odseparowania, umierali. Dystans społeczny bolał.
Przynajmniej na początku. Ale to nie pandemia stanowiła jego praprzyczynę. W czasach przed puby były zapełnione znajomymi. Wszyscy gapili się w ekrany smartfonów.
Zupełnie tak, jakby ludzie chcieli być wszędzie i z każdym, tylko akurat nie tu, nie teraz i nie z tymi osobami. Siedzieli przy misce chipsów, jak te pieski, czekające, aż ich pan smartfon zagwiżdże. Wtedy uradowane podnosiły spocone ryjki, nadstawiały uszka, przebierały łapkami po szklanych taflach telefonów, jak gdyby kopały norkę. Merdały ogonkami i patrzyły, do jakich zabaw ich pan woła tym razem. W 2042 ich marzenie stało się prawdą. Dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że bliskość jest ważna. Żałowałem, że nie zdecydowałem się na brainlog, bo nie mogłem obcować ze społeczeństwem na poziomie myśli. Dla takich jak ja zostały staromodne konferencje Virtual Reality Meta. Na wieloletniej kwarantannie ludzie częściej bywali w sieci niż w realu, bo co innego mieli robić? Eventy, życie towarzyskie, praca, wszystko online. Niektórzy podłączeni do kroplówek i cyberprzestrzeni w ogóle się nie wylogowywali. Części nawet taki stan rzeczy odpowiadał. Izolacja stała się normalna. Nieoczipowani byli poza tym wszystkim. Od początków epidemii zawieszono wykonywanie zabiegów medycznych. Wiele sektorów gospodarek upadło. Inflacja sprawiła, że ludzie wymieniali walutę narodową na stabilniejszego globalnego digolda, którego wartość była ściśle powiązana ze zbiorowym wkładem umysłowych górników. Obok pracy korporacyjnej górnictwo digold było najlepiej prosperującą gałęzią gospodarki. Oczipowani radzili sobie dużo lepiej. Owszem, wszyscy zubożeli przez szalejącą inflację, ale mogli pracować. Miliony korporacyjnych filozofów współtworzyło ideę. Mogli szukać lekarstwa, podłączając umysły do projektów medycznych na podobnej zasadzie, na jakiej funkcjonował SETI Home, czyli przetwarzania rozproszonego. Gorzej radzili sobie nieoczipowani, czyli jakieś 30% społeczeństwa. Globalne łańcuchy dostaw zostały przerwane. Dookoła wielkich miast powstały zautomatyzowane farmy produkujące żywność i towary z recyklingu. Dostarczano je dronami. Ceny były kosmiczne. Straciłem pracę pierwszego roku lockdownu. Musiałem ciężko harować, aby utrzymać się z ekstrakcji. Możliwości umysłu rosły i zacząłem wyciągać zaskakujące 1 DG na dobę, co pozwalało przeżyć. 2045. Pracowałem jako wróżbita. Ludzie przychodzili z rozmaitymi pytaniami, a ja przepowiadałem przyszłość. Stałem się znany i mawiano, że mam dar, którego sam nie rozumiałem i dziwiłem się, że zaawansowane społeczeństwo wierzy w magię, płaską ziemię, jasnowidzenie. Dzięki wróżbiarstwu dobrze prosperowałem. W sieci opowiadano historie o znikających ludziach. Po prostu pewnego dnia nie logowali się do cyberprzestrzeni. Umierali z głodu, może z innych przyczyn. Żyliśmy w zamknięciu. Wiedzieliśmy o świecie tylko tyle, ile ktoś napisał. Ja widziałem więcej. Nie istoty z kosmosu, nie bunt robotów, nie terroryści, nie wojna atomowa, nie kryzys klimatyczny, nie meteoryt, nie wojna biologiczna, nie to nas zabijało. Testament 3.1 Mateusz, prorok z wieży. 2055. Zaatakował nas nasz styl życia. Testament 3.1 Mateusz, prorok z wieży. Nazywano mnie guru i miałem milionową społeczność followersów i tyle samo DG. To niemożliwe, że wyciągasz 1DG, używając zestawu diod. Chcę przeanalizować twoje połączenie z siecią podczas jasnowidzenia, oznajmił przyjaciel, haker, Han Solo. Następnego dnia powiedział, że śniąc, mój umysł hakuje coś, co jest źródłem wizji. Tak opracowaliśmy plan włamu. Mój mózg miał być modemem. Plan polegał na spaniu i myśleniu o włamie. Han Solo miał ogarnąć resztę. Sen, w którym dwa umysły toczyły partię szachów na śmierć i życie. Pojedynek najwyższego intelektu maszyn i ludzi. Aby zhakować system, potrzebowałem najpotężniejszego komputera na świecie, czyli sprzężonych mózgów ludzi. Kumple hakerzy napisali procedurę, tylko mój umysł mógł jej użyć.
To dlatego, że od lat wydobywasz digoldy diodami i mózgiem, bez wspomagaczy chipa.
To w niewiarygodny sposób stymulowało twój umysł, powiedział Han Solo. Zyskałeś dziwne umiejętności. Albo ściągasz wartości digoldów z przyszłości. Hakując system, przejąłem moc obliczeniową większości ludzi na Ziemi i śniąc zgniotłem sztuczną inteligencję w pojedynku szachowym. Wtedy uzyskałem dostęp do interfejsu.
Czy chcesz nadpisać przyszłość? Tak?
Nie. Obudziłem się wyczerpany, wiedząc, co się wydarzyło. Krew z nosa sączyła się strumieniami. Zdołałem wyciągnąć film, który musiał pochodzić wprost z kodu kryptowaluty. Zhakowałem przyszłość świata, a potem ją nadpisałem, kontrolując, co się wydarzy. Ta wiadomość obiegła sieć. Zabawne, od zawsze ludzie toczyli wojnę o zasoby, władzę i pieniądze, ale pewnego dnia to pieniądze zaatakowały człowieka. Dosłownie nasze pieniądze wypowiedziały nam wojnę. Testament 3.1, Mateusz, prorok z wieży. Z wykradzionych informacji wynikało, że digoldy stworzył człowiek jako środek płatniczy. Były skomplikowanym kodem. Ewoluowały i same się programowały. Kryptowalutę napisano, aby replikowała się w sposób opisany przez twórców. Wykorzystując siłę umysłu ludzi, stworzono blockchain. To gwarantowało, że nikt nie skopiuje waluty i jej nie ukradnie. Twórcy tak stworzyli system, aby nawet oni nie mieli do niego dostępu. Mnemoniczny blockchain wykluczał włamanie, chyba że większość użytkowników sieci w jednym momencie by na to zezwoliła. Dla digoldów ludzie stali się siecią, superkomputerem o nieprawdopodobnej zbiorowej mocy obliczeniowej. Tak potężnej, że była w stanie symulować każdy wariant rzeczywistości, jak miały to robić komputery kwantowe, których w takiej formie nigdy nie zbudowano. Symulacje zawarto w kodzie kryptowaluty i mając dostęp do nich, mogłem widzieć przyszłość wyrażoną w zbiorowej świadomości sieci i w planach poszczególnych osób, jak chociażby plan okradzenia mojego garażu. Digold funkcjonował jak pasożyt, którego celem było powielanie. Komunikował się z nosicielami przez wszczepiane do mózgu chipy, bo przecież prawie wszyscy ludzie byli górnikami.
W ten sposób mógł kontrolować ich podświadomość i produkowane idee, a także wykradać ich plany.
Digoldy chciały się rozprzestrzeniać, dlatego zaatakowały jedyny organizm, który stał na ich drodze. W ich mniemaniu był to USD jako konkurencyjny najbardziej rozpowszechniony środek płatniczy. Digoldy potrzebowały lockdownu, czyli śmierci dotychczasowej ekonomii. Plan digoldów zakładał wywołanie pandemii i zmuszenie ludzi, aby przestawili się na nową walutę. Prawda jest taka, że nie ma wirusa. Digoldy były w stanie kontrolować umysły ludzi wytwarzających symptomy. Digoldy karały chorobą tych, którzy wyszli z domów, miały dostęp do usług geolokalizacyjnych w celu ułatwienia płatności. Problem pojawił się ze slowfinkerami, bo ci nie mogli chorować. Tutaj do akcji weszły fake newsy oraz wpływanie na sieć idei. Od lat nieoczipowani byli zmuszani przez społeczeństwo do implantacji, bo przecież życie obywatela drugiej kategorii było nieznośne i nieakceptowane. Czemu zachorowałem? Ponieważ ekstrakcja digoldów przez diody działała podobnie do chipa, a też kontrolowała mój umysł, chociaż w ograniczony sposób. A może nieoczipowani ewoluowali, żyjąc w cyberprzestrzeni, ale obok niej? Przecież sieć to fale radiowe, może wasza skóra nauczyła się je czytać, zasugerował Han Solo.
Stigoldom nie zależało na eliminacji ludzi. Potrzebowali ich jako żywicieli, których zadaniem było kupowanie, a zatem obracanie pieniądzem, rozprzestrzenianie go i zarażanie innych. Wystarczyło cokolwiek kupić, płacąc digoldami, aby stać się nosicielami pasożyta. Pierwszy raz od 13 lat wyszedłem z domu. Ludzie w oknach nieśmiało patrzyli na mój triumfalny marsz. Widzieli szaleńca, samobójcę. Wiedzieli, że wyjście oznaczało śmierć. Poraziło mnie piękno przyrody, która wdarła się do miejskiej dżungli. Od lat nie kupowałem ubrań, rzadko się goliłem, krocząc do porzuconego świata, wyglądałem jak jaskiniowiec o rozwianych włosach, wspierający się laską. W globalnej cyberprzestrzeni zostawiłem nagranie snu, aby każdy poznał prawdę o digoldach i mógł się ich wyrzec. Śniąc podczas włamu, zapytałem zbiorowej świadomości: czy wyrzekasz się pieniądza jako źródła zła i epidemii? Nie było jednomyślności. Część wolała śmierć niż wyzbycie się digoldów. Han Solo użył trików i podmienił idee, które wszyscy musieli zaakceptować podczas włamu. Dzięki kłamstwu uzyskałem zgodę górników na wyzerowanie kont. Hakując digoldy, nadpisałem przyszłość świata. Kontrolując kryptowalutę, mogłem dowiedzieć się wszystkiego o każdym, dostać się do jego myśli, udawać, że znam przyszłość, a nawet tworzyć przeznaczenie. Nic nie stało na przeszkodzie, abym powiększył konto digoldów siłą woli, abym za pośrednictwem chipów sprawił, by ludzie robili to, co chcę. Mogłem obwołać się Bogiem i uwierzyliby. Miałem wszechwiedzę i wszechwładzę, atrybuty boskości. Nie, wtedy zaprzeczyłbym temu, z czym walczyłem tyle lat. Wybrałem jedyne rozwiązanie. Skasowałem digoldy, a wraz z tym aktem zabiłem ekonomię. Nagle ludzie byli wolni. Ci, którzy harowali w korporacjach, którzy inwestowali, którzy zarabiali, wszyscy oni mieli dokładnie tyle samo pieniędzy. Wyzerowałem licznik. Każdy znalazł się na linii startu. Nie mogłem czytać sieci myśli, ale w jakiś sposób wyczuwałem nastroje świata.
Może zwariowałem, słysząc głosy. Pieniądz był wirusem, oznajmiłem.
Z czego mamy teraz żyć? Krzyczeli.
Proponuję nową walutę, którą wydając sprawiacie, że macie jej więcej, odpowiadałem.
To niemożliwe. Szczęście i miłość to ta waluta.
Miałem pewność, że digoldy zostały zniszczone. Kasując je, wyzwoliłem ludzi spod ich wpływu. Może nie odkryłem niczego nowego, dokonując włamu. Może ludzie zawsze wiedzieli podświadomie, czym są kryptopieniądze. I mimo wszystko akceptowali taki stan rzeczy. Chorowaliśmy na pieniądz. Zarażaliśmy się nim, wydając go, zarabiając go, czcząc go. To pieniądze nas posiadały, to one nas sprzedawały, nagrałem w przesłaniu. Internet został zaprojektowany jako technologia militarna. W 1958 roku w USA powstała agencja ARPA w odpowiedzi na wysłanie przez ZSRR Sputnika. Narodziła się idea sieci rozproszonej bez jednostki centralnej, która miała być w stanie funkcjonować w warunkach wojny nuklearnej i zapewniać wojsku łączność. Tylko że to nigdy się nie zmieniło. Internet pozostał technologią militarną i nie udostępniono go światu za darmo. Wpuszczono go na terytoria obcych krajów, do ambasad, do firm. Wpuszczamy go do swoich mieszkań, przyczepiliśmy do naszych ciał. Krążył jak szerszeń z każdą nowinką technologiczną o krok bliżej naszych dusz. Aż w końcu wszczepiliśmy go do mózgów. Wtedy ożył digold. Zostałem pojmany za kradzież wszystkich pieniędzy świata, zniszczenie ekonomii, doprowadzenie ludzi do ubóstwa, inwigilację, cyberterroryzm, kradzież danych personalnych, złamanie RODO. Ludzkość nie potrafiła wyrzec się pieniądza, nawet jeśli wiedziała, że ją zabijał i kradł jej czas.
Zgładzono proroka za głoszenie prawdy, ale prawda nas wyzwoliła. Nadpisaliśmy pradawne teksty.
Nie oddawaliśmy już cesarzowi tego, co cesarskie. Nie oddawaliśmy już niczego, bo zaprawdę nic nie posiadaliśmy i nikt nam nie kazał już niczego dawać. Testament 3:2. Pierwsi uczniowie, którzy widzieli, dotknęli i uwierzyli.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadwall.